Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus.
Odkryj moc różańca. Zaprasza ksiądz Alfred Berlak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego papieża Jana Pawła II w Kaliszu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Was serdecznie witam, drodzy radiosłuchacze naszego radia, rodzina, i zapraszam do wysłuchania kolejnej różańcowej konferencji. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Gieczwałdzie, gdzie Najświętsza Maria Panna przemówiła po polsku. Dojeżdżając do Gieczwałdu, każdy najpierw z dala dostrzega wieżę bazyliki, która wznosi się na tle malowniczej panoramy miejscowości. Poza centrum, na dalszym planie, widać łąki, pola, las, w sercu którego ukryło się jezioro. Jest to, kochani, krajobraz bardzo typowy dla tej części Warmii i Mazur. Morenowe wzgórza, przecięte wąwozami oraz dorzeczami, pasłenki i gilwy. Wspinając się na wzgórze, na którym posadowiony jest kościół, po lewej stronie mijamy małą kapliczkę z figurą Niepokalanej. To tutaj objawiła się Matka Boża Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafryńskiej. Mówi o tym duży napis w 1877 roku. Na tym miejscu Matka Boża prosiła: odmawiajcie różaniec i pokutujcie, oraz słowa zapewnienia: nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Odtąd, kochani, na Warmii zwykło się śpiewać: Gieczwałd, szczęśliwa to wioska, bo ta gwiazda, Matka Boża, objawiła się na klonie swoim wiernym ku obronie. Obecność Maryi przywołują inne słowa wypisane nad wejściem do bazyliki: nigdym ja Ciebie ludu nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica. Ja po dawnemu moc Twoja i siła, Bogu Rodzica. Maria Konopnicka, autorka tych słów, dobrze wiedziała, że Matka Boga schodzi na ziemię jedynie po to, by pozyskać jak najwięcej dusz, pomóc ludziom wyzwolić się z grzechów, doprowadzić ich do świętości. Stąd, kochani, w gieczwałskiej świątyni, w samym centrum głównego ołtarza, uwagę przykuwa ukoronowany papieskimi koronami cudowny wizerunek Matki Bożej. Wielu, spoglądając na niego, mówi sobie w duchu: jakże ona piękna. Kochani, wszystkie objawienia maryjne, myślę, że łączy jakiś dramatyczny apel, będący faktycznym sygnałem SOS, wysłanym z ziemi w kierunku nieba. W przypadku objawień w Gieczwałdzie były to prześladowania polskości i Kościoła za Otto von Bismarcka, pierwszego kanclerza Zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego, który prowadził bezwzględną walkę z katolicką wiarą i kulturą polską, zwaną Kulturkampfem. Za jego rządów wydalono z Prus około 30 tysięcy Polaków, nieposiadających pruskiego obywatelstwa. Systematycznie też podporządkowywano władzom pruskim Kościół katolicki, aby przestał być ostoją polskości i tożsamości narodowej. Bardzo bolesnym, kochani, uderzeniem państwa w Kościół była ustawa z 1871 roku, zakazująca wygłaszania kazań zagrażających pokojowi publicznemu. Jednocześnie skasowano w Ministerstwie Oświaty Wydział Katolicki, a jego dyrektor Albert Krejcik, były poseł z okręgu olsztyńsko-reszelskiego, za popieranie Kościoła został odsunięty od życia politycznego. W 1872 roku usunięto zakon jezuitów, a 3 lata później wszystkie zakony z Prus. Ustawa banicyjna umożliwiała wydalenie z konkretnego rejonu, a nawet państwa tych duchownych, którzy postępowali wbrew nowym prawom. Kochani, jeszcze bardziej takie bulwersujące okazały się ustawy majowe z lat 1873-74. Dekrety były skierowane bezpośrednio przeciw Kościołowi katolickiemu, pośrednio uderzając w ludność polską. W praktyce uzależniały całkowicie Kościół od państwa. Postępowało zgodnie z dewizą: uderz w pasterza, a rozproszą się owce. Zaborca postrzegał Kościół katolicki jako zagrożenie dla swoich interesów i jedności państwa. Dlatego biskupom katolickim odebrano majątki, księżom nakazano uczyć religii w języku niemieckim. Zamknięto seminaria duchowne, zakazano duchowieństwu wyjazdów za granicę. Wstrzymano urzędowe dotacje na cele kościelne. Każdy kapłan musiał być zatwierdzony przez władze państwowe. Duszpasterzom zabroniono bez zezwolenia władz cywilnych wykonywania funkcji religijnych w sąsiednich kościołach. Ponadto zabroniono księżom katolickim nauczania religii w szkołach państwowych, a ich miejsce zajęli nauczyciele świeccy. Ale moi drodzy, najbardziej bolesny okazał się wspomniany przepis zakazujący obsadzania stanowisk kościelnych bez pozwolenia władz państwowych, ponieważ osierocone parafie po śmierci dotychczasowego proboszcza pozostawały długo bez duszpasterzy. W opuszczonych kościołach zbierali się samotnie parafianie, odprawiając tak zwane ciemne jucznie, czyli nabożeństwa bez księdza. Czasami zjawiał się ksiądz sąsiedniej parafii, zwykle w razie dekonspiracji karany grzywną, a nawet więzieniem. W ten sposób na południowej Warmii 8 parafii, czyli 1/3 ich część, została pozbawionych swoich proboszczów. Ale katolicy nie poddawali się rozpaczy. Zbierali się przed zamkniętymi kościołami na nabożeństwach maryjnych, prosili Boga o zmiłowanie i wyprosili:27 czerwca 1877 roku 13-letnia Justyna Szafryńska, wracając z kościoła do domu po szczęśliwie zdanym egzaminie z katechizmu dopuszczającym do pierwszej komunii świętej, na dźwięk kościelnego dzwonu zaczęła odmawiać Anioł Pański. Gdy przechodziła przed świątynią w Giczwałdzie, wewnętrzny głos nakazał jej zatrzymać się. Powiedziała do zniecierpliwionej matki: czekajcie no, matulu, aż zobaczę, co to takiego białego jest na drzewie. Justyna zobaczyła bowiem dziwną jasność, a kiedy podeszła bliżej, ujrzała na drzewie klonu Matkę Bożą, siedzącą na złocistym tronie, migającym perłami. Maryja, niewymownie piękna, była ubrana w białą szatę, na ramiona opadały jej długie włosy. Obok niej stał w pokłonie mały anioł odziany w złotą sukienkę. Dziewczynka oniemiała ze zdziwienia. Po chwili zjawisko nagle znikło. Powiadomiony o tym widzeniu, ksiądz proboszcz Augustyn Weissel nie miał wątpliwości, że Justyna musiała zobaczyć coś nadprzyrodzonego. Dlatego nakazał jej przyjść do świątyni nazajutrz o tej samej porze. Przypadała akurat wigilia uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, patronów parafii. Justyna zabrała ze sobą młodszą koleżankę, Barbarę Samulowską. Kiedy znowu dzwon uderzył na wieczorny Anioł Pański, drzewo klonu znów zajaśniało. Ukazał się złocisty krąg, w którym obydwie dziewczyny dostrzegły niewiastę z dzieciątkiem. Pani była ubrana w białą szatę z piętą przepaską. Po jej bokach stali aniołowie. Dwóch trzymało koronę nad jej głową, trzeci berło, a czwarty wskazywał na wielki krzyż na niebie. Dzieciątko Jezus promieniowało również niezwykłym światłem, było odziane w białą, złotem wyszywaną szatę. W lewej ręce trzymało kulę zwieńczoną krzyżem, insygnium władzy królewskiej. Kolejny raz dziewczynki zobaczyły Matkę Bożą 30 czerwca. Zachęcona przez proboszcza, Justyna zapytała: czego żądasz, Matko Boża? W odpowiedzi pani powiedziała po polsku: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. 1 lipca Justyna zapytała panią, kim jest i czy mogą przybywać do Gieczwałdu chorzy, aby doznawać jej pomocy. Maryja odpowiedziała: jestem Najświętsza Maryja Panna, niepokalanie poczęta. 3 lipca Matka Najświętsza powiedziała: będę tu przychodzić jeszcze 2 miesiące. Stanie się cud, później chorzy zostaną uzdrowieni. Na pytanie, co chorzy powinni robić, pani powiedziała: powinni modlić się na różańcu. I tak, kochani, następowały kolejne objawienia, a Maryja kierowała do dzieci dalsze wskazania. Życzyła sobie, aby została w tym miejscu wystawiona murowana kapliczka albo postawiony krzyż i umieszczona figura niepokalanego poczęcia. Tak też uczyniono. 22 lipca Maryja powiedziała: nie ma dla mnie żadnego poszanowania. Ludzie nawet nie klękają i jeśli nie nastąpi poprawa, nie przyjdę więcej. 25 lipca przestrzegała: jeżeli mniej będą wierzyć ludzie, jeszcze większe przyjdą na was prześladowania. Matka Najświętsza pytana, czy szybciej jest wysłuchiwana modlitwa zanoszona do Boga, czy do niej, odparła: tak, nie należy pytać, ale się modlić. Na pytanie, czy osierocone parafie otrzymają kapłanów, dzieci usłyszały odpowiedź: jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Maryja także wzywała do posłuszeństwa kapłanom i do korzystania z porad spowiedników. Oni bowiem mają łaskę rozeznawania prawdy i każdemu potrafią wskazać drogę wyznaczoną przez Boga. Na pytanie o to, jak pomóc duszom w czyśćcu, Maryja wskazywała na mszę świętą. Podobnie odprawienie mszy świętych jest najlepszym środkiem wybłagania nawrócenia. Na wiele innych pytań, nieraz bardzo konkretnych, Matka Boża odpowiadała: aby się nie smucić, bo zawsze będzie przy ludziach. Objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Łącznie w ciągu 80 dni Matka Boża ukazała się 160 razy. Zapisy archiwalne umożliwiają odtworzenie tego, co działo się każdego dnia, kto w spotkaniu brał udział, w jaki sposób objawiała się Matka Boża i co mówiła. Maryja mówiła wyłącznie po polsku, czyli w języku, którym posługiwały się dziewczyny na co dzień. Natomiast objawienia dokumentowano zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim. Objawienia Matki Bożej musiały mieć doskonałe znaczenie w planach Bożych. Skoro szatan na różne sposoby próbował je zdyskredytować, odwrócić uwagę od nich, wypaczać ich treść innymi pseudoobjawieniami, w których przybierał postać Matki Bożej. I mimo że niemieckie gazety starały się ośmieszyć wydarzenie w Gieczwałdzie, a władze pruskie zmusić biskupa Warlińskiego do wydania zakazu szerzenia kultu na miejscu objawień, doszło do zbadania ich prawdziwości przez biskupią komisję. Wysłani do Gieczwałdu kapłani oraz lekarze doszli do przekonania, że objawienia w Gieczwałdzie muszą mieć realną podstawę. Niedługo potem ukazała się książeczka o objawieniach opatrzona imprimatur, oficjalnym zezwoleniem Kościoła na druk, co było pośrednim stwierdzeniem ich prawdziwości. Formalnie objawienia w Gieczwałdzie zostały uznane dopiero w 1977 roku, w ich setną rocznicę. Moi drodzy, pytając o istotę tych objawień, myślę, że należy wskazać, że poza wielkim, znanym również z innych objawień apelem odmawienie różańca i docenienie roli mszy świętych w życiu chrześcijan, a także podkreśleniem znaczenia tytułu niepokalanego poczęcia, objawienia gieczwałdzkie mają kilka zupełnie wyjątkowych cech. Po pierwsze, odbywały się w okresie mrocznego czasu zaboru pruskiego, tak zwanego Kulturkampfu, walki z polską mową, prześladowaniem kościoła. Największe wartości tamtejszego ludu, patriotyzm i katolicyzm, zostały wystawione na ciężką próbę. Kiedy wydawało się, że zatriumfuje akcja germanizacyjna, przyszła odpowiedź nieba. Ignorując wszelkie zakazy i restrykcje, stanęła wśród ludzi Matka Najświętsza, podkreślając prawdziwość wiary katolickiej, potwierdzając prawo Polaków do własnego języka i własnej ojczyzny. Po drugie, w Gieczwałdzie ludzie bardzo szybko odpowiedzieli na wezwanie Matki Bożej do zbudowania kaplicy. Wznieśli ją jeszcze w czasie objawień. Maryja wynagrodziła ich gorliwość, przedłużając swe spotkania z wizjonerami. W efekcie więc objawienia te dały początek licznym pielgrzymkom, nabożeństwom, uroczystościom z udziałem wielotysięcznych rzeszy wiernych. Jak się uważa, te pielgrzymki zwane na Warmii łosierami od słowa ofiara uratowały katolicyzm i polskość przed całkowitym wyniszczeniem. Dzięki tym objawieniom nie zanikły największe wartości warmińskiego ludu – patriotyzm i katolicyzm. Charakter tych objawień, polski i patriotyczny, przyczynił się do ocalenia zagrożonej, szczególnie na Warmii i Mazurach, polskości tych ziem. I kochani, po trzecie, myślę, że należy dostrzec, że wybranym narzędziem Boga były proste, niewykształcone dzieci. Dwie dziewczynki, które z odwagą i takim wewnętrznym zaangażowaniem przekazywały orędzie Matki Bożej. Także dzięki ich świadectwu wzrósł kult maryjny w Gieczwałdzie. I mimo, że pruskie władze niejako wymusiły opuszczenie przez nie miejscowości, to pamięć o nich pozostanie tu zawsze żywa. Z czasem nawet zaczęto nazywać jedną z nich Barbarę Samulowską, taką polską Bernadetą Subiru. I kochani, po czwarte, wpływ objawień na podniesienie poziomu życia religijnego wiernych był naprawdę ogromny. Widoczny od samego początku, warto podkreślić, że w odpowiedzi na apel Matki Bożej rozpoczęto w Gieczwałdzie na szeroką skalę odnowę duchową, w tym m.in. akcję trzeźwościową. Zaczęto wznosić katolickie świątynie, mówić z odwagą po polsku, ożywiły się nabożeństwa różańcowe, poważnie potraktowano wezwanie Maryi do pokuty i modlitwy. Ściśle też związane z tymi objawieniami były założone w 1878 roku przez ojca Honorata Koźmińskiego, dzisiaj błogosławionego, Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej, żyjącego duchem i treścią tychże objawień. I kochani, po piąte, wydarzenia te odbiły się szerokim echem w całej Europie. Porównuje się je do objawień w La Salette, w Lourdes. Jeśli dawniej Było to sanktuarium znane tylko w najbliższej okolicy. Odtąd przybywali do Gieczwałdu pielgrzymi od Morza Bałtockiego aż po Tatry, od Warszawy i granic Litwy aż po Szczecin. Już w trakcie objawień Gieczwałd nawiedziło około 300 tysięcy wiernych z całej przedrozbiorowej Polski, a także krajów sąsiednich. Również w latach bezpośrednio po objawieniach przybywało tutaj kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów rocznie. Kochani, objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie okazały się potrzebne jak woda glebie w okresie wielomiesięcznej suszy. Świadomość, że Madonna mówiła po polsku, umocniła duchowo serca Polaków, a jej słowa „Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was”, powtarzano we wszystkich polskich domach. Co więcej, Matka Najświętsza obiecała, że Polska zmartwychwstanie, że ojczyzna znów będzie wolna. I słowa te, jak wiemy, sprawdziły się w listopadzie 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli wróciło niepodległe państwo polskie. Moi kochani, w Gieczwałdzie rocznie nawiedza teraz to sanktuarium około 800 tysięcy pielgrzymów, przy czym cała liczba rośnie cały czas. Przybywają zwłaszcza chorzy, którym Matka Boża obiecała tu szczególne łaski. Przybywający pielgrzymi modlą się najpierw przed kapliczką objawień z figurą Matki Bożej Niepokalanej, wybudowaną na miejscu dawnego klonu, a następnie przychodzą do świątyni przed cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Później pielgrzymi udają się do pobliskiego źródełka, związanego z objawieniami, piją wodę, obmywają się nią, a także zabierają do domu. Nowocześnie urządzony dom pielgrzyma zapewnia wygodne zakwaterowanie tym, którzy pragną pozostać tutaj na dłużej. W Gieczwałdzie Matka Boża obejmuje szerzej wszystkie ludzkie sprawy. Wzywa do modlitwy we wszystkich potrzebach. Woła, jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się w dobro. Bardziej niż w innych objawieniach zachęcała do modlitwy różańcowej. Na przedstawione jej prośby różnych osób często odpowiadała: niech się modli na różańcu. A ostatnie jej słowa brzmiały: odmawiajcie gorliwie różaniec. Zapewne tej gorliwości nie zabrakło nikomu, skoro tak znane już wcześniej sanktuarium przeżywało po objawieniach nowy okres swej świetności. Można więc, choćby tylko na podstawie wymienionych porównań, widząc w Gieczwałdzie polskie Lourdes, a w osobie Barbary Samulowskiej świętą Bernadette Subiru, zresztą nazwanie Gieczwałdu polskim Lourdes pojawiło się już w czasie objawień i w sposób szczególny drażniło pruskich zaborców. Ponieważ od początku do Gieczwałdu, podobnie jak do Lourdes, napływały wielkie rzesze pielgrzymów. Można nawet napisać, że zasięg objawień gieczwałskich oraz ich rozgłos nie był wcale mniejszy od rozgłosu Lourdes. Kochani, to tyle na temat objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej dzisiejszej konferencji. Zapraszam za miesiąc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.